Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam serdecznie. Zaczniemy sobie od wczorajszej informacji, która gruchnęła. 115 milionów ministerstwo przyzna na obwodnicę południową nam, czyli miastu. Rzecz jasna, obwodnica, o której mówi się od 2015 roku. Wiele osób mówiło, że będzie stała ona pod znakiem zapytania, dofinansowania oczywiście tej ewentualnej inwestycji. No teraz wygląda na to, że wszystko jest jasne. Prezydent Janusz Kubicki gdzieś z urlopu pisze na Facebooku, że dziękuję posłowi Maternie, dzięki któremu udało się wpłynąć pewnie odpowiednio dobrze na ministerstwo, tak aby te pieniądze się znalazły, i istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2020 roku, 22.
Tak, tak.
5
tak.
lat. Przejedziemy się nową drogą. Pan uważa, że to dobre rozwiązanie? Bo Platforma generalnie mówiła cały czas, że tego rodzaju obwodnica południowa to jest dobre rozwiązanie.
Oczywiście, i to mocno zaangażowaliśmy się w ten proces projektowy. To jeszcze był rok, półtora roku temu. Rozbiliśmy wizję lokalną przez radnym Sapą i z radnym Rosikiem. Tak, tak. Oceniliśmy to studium korytarzowe, wnieśliśmy uwagi i zostało ono poprawione przy osiedlu Eden. Na Raculi stała droga odsunięta oraz te zabytkowe drzewostany, te dębiny między Dżonkowym a Raculą zostały też również zabezpieczone, czyli ta droga przez nie będzie przechodzić. Super informacja. Dobrze tak szybko, bo tam Świnoujście chyba te pieniądze wygrało w pierwszym odsłonie. Teraz widać działalność ministerstwa i pana ministra Materny przyniosła pozytywne efekty. No należy tylko się cieszyć. W mojej ocenie droga jest już zaprojektowana, jest konsultowana. To była trudna inwestycja. Pamiętamy o tych protestach, pamiętamy o tych różnicach zdań. Te drogi zawsze będą budziły pewne kontrowersje, ale tutaj został osiągnięty w mojej ocenie złoty środek. Jest ona odsunięta od miasta.
To znaczy ostatecznego jej kształtu jeszcze nie znamy dokładnie, tam metr po metrze, który
będzie. No metr po metrze nie, ale znamy ten studium i to studium korytarzowe określa przebieg tej trasy, co jest jej zaletą. Tak jak wspomniałem, omija Jędrzychów w bezpiecznej odległości, świetnie komunikuje Wilkanów. Później kwestia właśnie Raculi i Dżonkowa, czyli to ciążenie transportowe. No i uspokoi na pewno ruch na trasie północnej. Dla mnie to jest dużo. Ja zawsze przyklasnę temu, kto tutaj będzie się starał o pieniądze dla miasta. Wcześniej minister Sługocki tutaj bardzo aktywnie przecież działał i ogromne pieniądze. Teraz jest kolejny minister.
Co prawda minister Materna nie z tego ministerstwa, ale nie ma to znaczenia.
Nie, po prostu chodzi o lobbying. Widać, że pani minister Rafalska tutaj cały czas mocno doposaża Gorzów, w końcu jest jakaś przeciwwaga. Trochę jestem zdziwiony i zaskoczony tym. Pan pamięta tą sesję nadzwyczajną i uchwałę intencyjną.
Bardzo specyficzna
wkładu własnego na tą budowę. Radni PiSu byli przeciwni, oprócz radnego Łatwińskiego. I to mnie jakoś tak zawsze troszeczkę bawi, bo te inwestycje to jest coś nadrzędnego, to jest coś długofalowego.
Ja czytałem dzisiaj wpis na wspomnianym Facebooku, wydaje mi się, że Jacka Budzińskiego, który mówił, że on był przeciwko obwodnicy i nadal jest przeciwko obwodnicy, więc jak się okazuje, to nie jest tak, że jeśli poseł Materna czy minister Materna mówi, że dobrze, że taka inwestycja będzie, to radni muszą przyklasnąć i mówić, że...
Dobrze, że budowlańcy biorą się za opiniowanie i za projektowanie dróg i uzasadnianie tych ważnych inwestycji. Ja tu nie widzę żadnych kolizji. Pamiętajmy o tym, że to jest 8 tysięcy samochodów na dobę. Mieliśmy też, generalna dyrektora dróg robiła pomiar, średniodobowy ruch pojazdów. Jest to kompletnie wymagane, jest to kompletnie kluczowa inwestycja. Widzimy, co się dzieje na trasie północnej, niejednokrotnie to podkreślaliśmy i ja też się cieszę, że w końcu strefa Park Przemysłowy w Kisinie będzie dobrze skomunikowany.
A nie boi pan się, że za moment podniosą się głosy, że już nie tylko beton na Wzgórzach Piastowskich, ale do tego betonu dojdzie jeszcze asfalt, czy hektolitry ton asfaltu?
Nie wiem, to jest argumentacja, nie, to jest jakaś abstrakcja, jakiś beton. Ja wczoraj na Facebooku zamieściłem przykład wieży widokowej, zachęcam na wejście na mój Facebook, jest to pokazana. Dobrze, może do tego tematu przejdziemy, piękna symulacja z drzewostanem, na pewno przejdziemy, ale ja jestem ogromnie zbudowany tą wiadomością, że możemy przystąpić już do podpisywania umowy i szukania wykonawcy, oczywiście no znowu ten wykonawca, teraz jest duże obciążenie inwestycyjne, inwestycyjne, SK przecież pochłania ogromną ilość
firm. A co za tym idzie? Ceny, jak pokazuje nam to, co dzieje się na rynku drogowym, nazwijmy to, mogą być nieco wywindowane. Natomiast miasto wyszło z pomysłem ogłoszenia przetargu jeszcze zanim formalnie dostało środki, więc jakieś oferty już spłynęły do urzędu, z tego co słyszałem. Tym samym w tej chwili będą mogli przeglądać urzędnicy te oferty i nie wiem, czy będzie ogłoszony ewentualnie następny przetarg, czy z tych zostanie to wybrane.
No to już sprawy techniczne, sprawy merytorycznych wydziałów w Urzędzie Miasta. Ja też jestem zadowolony z tego, że ta inwestycja jest teraz przyklepana, z uwagi na to, że jestem postęp na SC. Pamiętajmy o tym, że to jest połączenie wschód-zachód. Omijamy Zieloną Górę, ten ruch na SC jest cały czas rośnie i dostępność do tej drogi będzie kluczowa, aby zabezpieczyć miasto Zieloną Górę przed nadmiernym transportem ciężkim, przed spalinami, przed hukiem, przed problemami komunikacyjnymi. To więc idealne rozwiązanie. Bardzo dobrze, że idziemy w tą stronę. I też trzeba to podkreślić. Były konsultacje prowadzone, sam w nich uczestniczyłem i na Jędrzychowie, i w miejscowościach przyległych. Tutaj ogromny oddech jest ze strony Dżonkowa i Raculi, przecież tam była główna oś transportowa. To więc dobrze brakowało obwodnicy południowej.
No dobrze,
i tu się nie zgodzę z tymi argumentami, że ona jest za mała, że to jest jeden...
Dyskutować teraz z tymi, którzy mówią, że nie dosyć, że jest za mała czy za wąska, bo będzie tylko po jednym pasie w jednym kierunku ruchu, ale że otwiera to drogę, że za moment tereny wzdłuż tej obwodnicy, jeśli ona powstanie, zostaną zabudowane. A co za tym idzie w domyśle, wybuduje nam się kolejne miasto gdzieś.
Już powiem tak, na litość boską, przestańmy, niech drogi projektują drogowcy, tak? Budowlańcy. Mamy 7-dobowy ruch pojazdów, 8 tysięcy samochodów na dobę. On nie wzrasta, to wybrzmiało z przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Mamy przenieść transport wokół miasta, więc nie projektujemy drogi na widzimisię, żeby ładne, szerokie i jakieś fanaberie. Nie, droga ma przenieść odpowiednią wartość merytoryczną, liczbową, odpowiednio obciążenie ruchem. I tak właśnie została zaprojektowana obwodnica południowa. Czy się nie boję? No, to wszystko jest kwestią, tak jak podkreśla Platforma, nowego studium warunkowań dla miasta Zielonej Góry. O to cały czas wnosimy. O studium komunikacyjne, studium transportowe. I ja jeszcze raz mocno podkreślę, że te dokumenty są kluczowe. To zależy od radnych i zależy od prezydenta miasta. Zagospodarowanie w mojej ocenie tutaj jest niemożliwe w zasadzie na dzień dzisiejszy, bo patrząc na morfologię tego terenu, na te grunty wysadzinowe, na tą denivelację tych wzgórz piastowskich, to są... Tam nie ma uzbrojenia.
Poza tym celowość na dzisiaj jest w ogóle niewielka.
To jest zupełnie nieczytelne, tym bardziej, że uchwaliliśmy teraz miejscowe plany przy rewitalizacji wzgórz piastowskich i wszędzie są wpisane parki miejskie, parki krajobrazowe. To więc ja sobie tego nie wyobrażam. Celem nadrzędnym jest skomunikowanie strefy w Kisielinie. Pamiętajmy, że następnym etapem zabudowy przemysłowej to jest łącznik od osiedla Pomorskiego do Eski. I tu trzeba duży ukłon w stronę Platformy, przecież te pieniądze były stawiane przez Platformę. I tu mamy następny etap, jeśli chodzi o rozwój stref przemysłowych. To więc w tym momencie to jest wszystko straszenie.
Radykalizacja, jak dyskutować, bo czytam różne rzeczy. Ja wiem, że internet przyjmuje wszystko i tak na dobrą sprawę. Nie wiem, czy ludzie robią to celowo, czy mniej celowo. Ale są osoby, które powtarzają w różnych miejscach, jak mantrę, wpisy o tym, że Wzgórza Piastowskie i uchwalenie planu zagospodarowania dla wzgórz, to w tej chwili tak naprawdę jest tylko przykrywka, bo nie chodzi o to, żeby tam cokolwiek zrobić, zrewitalizować wzgórza, zrobić snowpark nowoczesny, wybudować wieże i tak dalej, tylko za moment tam pojawią się bloki, markety i inne historie, że to jest pierwszy krok do tego, żeby oddać wzgórza deweloperom, bo to takim słowem się teraz straszy wszystkich, że deweloper to jest ktoś straszny i przyjdzie i wybuduje sobie tam bloki, a ta cała reszta to jest zasłona dymna. No i jak dyskutować?
No i do czego to prowadzi? Okupujemy się na jakichś pozycjach absurdalnych, argumentację poruszamy niemerytoryczną, słucha tego młodzież, słuchają tego mieszkańcy, jakie
jest... No pewnie są tacy, którzy w ogóle też w to wierzą.
To jest właśnie dramat. Ja też często próbuję się stosunkować na Facebooku. Proszę przeczytać miejsce plan. Czy tam jest dopuszczona zabudowa kubaturowa? Czy jest dopuszczone budownictwo wielorodzinne? Czy są dopuszczone drogi? Uzbrojenie tego nie ma.
Ale jest tak, że ludzie nie rozumieją planów, ale nie muszą też rozumieć tych planów, bo to nie jest tak, że jeśli ktoś zajmuje się zawodowo czymś zupełnie innym, to nagle musi idealnie znać się na planach zagospodarowania przestrzennego. Może tego nie rozumieją.
Oczywiście. Pytanie, tak? Dlatego ogromna rola właśnie jest konsultacji. Ja się cieszę, że taki temat poboczny rozwinę, że ten regulamin do spraw konsultacji, te rekomendacje zostały oddane do Urzędu Miasta, to apeluję apeluję o szybkie sporządzenie projektu uchwały, bo to unormuje, da pewien algorytm rozmowy z mieszkańcami, ale sami radni, politycy też często wypaczają ten proces, bo używają radykalizacji tych argumentów, nieprawdziwych argumentów, albo nie wiedzą, albo robią to celowo.
Nie, no wielokrotnie mówią na przykład, że po co wydawać na to miliony złotych, jak można wydać gdzie indziej, a wiedzą doskonale o tym, zwłaszcza, że często mówią to politycy, samorządowcy, którzy no, przez wiele kadencji zasiadają gdzieś w ławach w ratuszu i mówią wprost, po co wydawać tu pieniądze, wydajmy na coś innego. I ludzie potem też powtarzają takie półprawdy, wiedząc dokładnie, że pieniądze znaczone bardzo mocno przez Unię Europejską nie są do wydawania na każdą rzecz.
Oczywiście, tutaj mamy jasny i czytelny przekaz. Ostatnio był uchwalony gminny program rewitalizacji. Jest on na internecie, jest to projekt uchwały. Nawet udostępnię to jest u siebie ten spis spraw, które są w gminnym programie Wzgórze Piastowskie. Pytajmy o tym, że gminny program rewitalizacji zawiera zadania, które będą kwalifikowane i niekwalifikowalne, czyli będą refundowane z Unii Europejskiej z pieniędzy, bo teraz to jest głównym tematem. I gminny program rewitalizacji zawiera wszystkie te zadania. Część może być z wkładu własnych miasta i z pieniędzy miasta finansowane, część będzie refundowane z Unii Europejskiej. I dlatego to należy uściślić. Tam jest wpisana też ta wieża i to było przedmiotem ostatnich...
No właśnie, i co z wieżą teraz? Bo tak na dobrą sprawę, ja widziałem też dyskusję gdzieś na Facebooku, która też donikąd nie prowadziła tak na dobrą sprawę, ale ktoś zamieścił mapkę, na której była zaznaczona sobie przerywaną kreską teoretycznie wieża umiejscowiona w jakimś punkcie i twierdził, że definitywnie ona w tym punkcie będzie. Ja nawet pokusiłem się o takie stwierdzenie, że no z całym szacunkiem, ale gdyby poprosić radnych w ratuszu, wszystkich, żeby dokładnie wskazali tą lokalizację i powiedzieli, gdzie to jest w lesie na Wzgórzach Piastowskich, to przynajmniej połowa nie miałaby zielonego pojęcia, co oznacza ta kropka na tej mapie. Ale ludzie przyjmują takie rzeczy, wie pan, absolutnie definitywnie. Tu mamy przez analogię, można byłoby powiedzieć, wróćmy do tematu obwodnicy południowej, która na samym początku, bez żadnych jeszcze konkretnych planów, była tylko jakąś tam kreską tak zaznaczoną na mapie. I ludzie też przyjmowali to jako pewnik i mówili, że ona tędy przejdzie i dookreślali sobie to miejsce.
I to jest nasza rola właśnie radnych i to jest mój apel o naprawdę merytoryczne przekazywanie informacji i dialog, studium korytarzowe, tak, ten profil drogi, uzgodnienia, decyzje środowiskowe, wszystkie instytucje, które powinny to opiniować, opiniowały to, tak? Był jej wpływ na środowisko, ominięcie starych drzewostanów, lasu zwykłego, który jest jako do dyspozycji lasów państwowych, czyli do gospodarki po prostu leśnej. Przez te tereny prowadzimy drogę. Jak rozmawiać? To znaczy ja troszeczkę czasami już się, powiem szczerze, poddaję, bo te argumenty często się zderzają z takim hejtem, czy z taką nieprawdą, że to jest po prostu frustrujące. Jeszcze nie będąc radnym, myślałem, że to jest takie proste. Faktycznie, mówi to osoba, ekspert wykwalifikowany, że jest tak. No i tak powinno zostać. A ta polemika i to pływanie w tej argumentacji jest bardzo niepotrzebne. Tak jak pan wspomniał o tej wieży widokowej. To musi być przedstawione, to musi wybrzmieć, to muszą być oceny projektantów, ekspertów, rzeczoznawców, gdzie ona musi być umiejscowiona, warunki wodne, gruntowe. To jest to wszystko, musi być jakiś PFU, jakaś podstawa do sporządzenia projektów.
W internecie, jeżeli wrócimy do tego internetu, odtrąbiła o to sukces, że żadnej wieży nie będzie, bo po spotkaniu społeczników, nazwijmy to, z panią marszałek, tam wiele osób było na tym spotkaniu, ustalono, że tej wieży nie będzie, że z tych pieniędzy ona nie powstanie, czyli jest sukces.
Tak? To spotkanie należało podzielić na pewne etapy, tak, oczywiście to pani marszałek jasno to wyartykułowała, z pieniędzy europejskich to nie może być, czy to nie będzie finansowane, a tak jak wspomniałem, gminne programy rewitalizacji to są wszystkie zadania, które miasto planuje na Wzgórzach Piastowskich i ten przekaz jest jak najbardziej prawdziwy. Dalsza dyskusja dotyczyła spraw tutaj technicznych, tam był pan Paweł, który zaznaczał kwestie z społeczników, kwestie wykonawstwa, jakości materiałów, tak, dozoru, monitoringu miasta, konsultacji, czy aby te rozwiązania teraz dobrze wbudować, bo rozmawialiśmy na przykład o Sintrekach, o kolarstwie górskim, o ścieżkach, tak, o tych historycznych drzewostanach, które należy wyeksponować, które też się wiążą z jakąś tam pewnie przecinką, bo te linie widokowe tych starych drzew trzeba pokazać, tak. I one są w tym gminnym programie rewitalizacji zaznaczone. Mamy, już niejednokrotnie to wspominaliśmy, te stawy, tak, które, te polany, które były w dawnych czasach zaprojektowane. To więc to wszystko chcemy otworzyć i ja to powiedziałem, to jest.
Ale są też tacy, którzy mówią, że wjadą tam najpierw buldożery, a wiadomo, że jak wjadą buldożery, to zaorają cały ten teren i ja już czytałem o tysiącach drzew, które będą tam wycinane, że właściwie będą polaną jedną wielką w lesie wzgórza Piastowskie, bo nie da się robić remontów, nie da się prowadzić procesu inwestycyjnego bez ingerencji w naturę, zwłaszcza w takim terenie.
Ingerencja w naturę jak najmniejsza, wykorzystując drogi pożarowe, wykorzystując drogi techniczne leśne. Tak?
Zresztą, tam są świetne drogi pożarowe.
Oczywiście, no bo lasy...
Niejedna osoba na niejednym zielonogórskim osiedlu zazdrościłaby tych dróg, które są wybudowane na wzgórzach piastowskich przez lasy państwowe.
Lasy państwowe kładą na to duży nacisk. Ja pracując w nafcie też przecież mieliśmy odwierty w lasach, w strefach bardzo krajobrazowych, niedostępnych. To też były te drogi wykonane bardzo precyzyjnie i bardzo te lasy były podzielone, te sektory, ten dostęp i to jest jak najbardziej właściwe.
No i to jest obecne na wzgórzach Piastowskich.
I tak jest na wzgórzach Piastowskich. I tak jest na wzgórzach Piastowskich. Ja też tą konstrukcję pokazałem, tam jest schemat statyczny u siebie na Facebooku. Jest to konstrukcja drewniana, drewno klejone, jest to konstrukcja stalowa, ocynkowana. To więc są te kręgi poziome. To więc tą wartością, tam też pokazałem, tak to zrobili Niemcy na Rugi, są te pomosty i ten deptak wśród koron drzew. I też o tym mówiliśmy. To i Duńczycy, Austriacy, Czesi kładą nacisk na kontakt z przyrodą. I też ostatnio był tutaj przewodniczący Szwedorowicz i też tą argumentację ja również podzielam. To jest ten kontakt z przyrodą, to dojście do tej wieży. Wieża jest tylko taką kropką nad i. Samo przebywanie i podzielanie, kontakt z tym drzewostanem, od tego poszycia aż po korony drzew, obserwacja ptaków, naprawdę.
A może problem polega na tym, że wiele osób, zresztą same to przyznają, nawet te, które biorą udział w tych różnych dyskusjach, nie widziało nigdy takiej konstrukcji. Widziało ją być może na jakimś filmiku w internecie. Filmiki mają to do siebie, że nie zawsze oddają piękno tego, co jest, a czasami odwrotnie, nie pokazują brzydoty i coś może nam się wydawać, że jest piękne, a piękne nie jest. Takie konstrukcje trzeba po prostu zobaczyć. Ja widziałem niedawno, słyszałem wypowiedź wiceprezydenta Kaliszuka, który mówił, że na przełomie lipca i sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że miasto będzie chciało zorganizować taki wyjazd studyjny autokarem dla wielu osób, w tym dziennikarzy, bo dziennikarze też niejednokrotnie nie mieli okazji obejrzeć tego typu konstrukcji, dla części urzędników, czasami wysokiego szczebla, którzy też przyznają, że widzieli w internecie, nie widzieli na żywo, po to, żeby ktoś przejechał się i przekonał się rzeczywiście, jak to wygląda, skoro nie miał okazji sam wybrać.
No właśnie, to jest dobry kierunek. Tak samo jeszcze wspomnę o spotkaniu z panią marszałek i z organizacjami pozarządowymi, to unormowanie tego kontaktu, wysłuchanie, to jest naprawdę olbrzymią wartością i dobrze to spotkanie się odbyło. Teraz wizja lokalna, jeśli chodzi o tą wieżę, bardzo dobry kierunek. Dziennikarze, osoby chętne mogą pojechać zobaczyć. Nie, to jest pokazywanie widoku, to jest naprawdę bardzo uproszczona relacja i krzywdząca. Przecież tak samo, po co wchodzić, ja chodzę po górę, po co mam wchodzić, jeździć w Tatrach, mogę sobie obejrzeć filmik w telewizji, tak? No przecież to jest absurd, nie? No tak to oni wypłaszcza.
Albo może pan pojechać w Góry Stołowe.
No to jest, nie, no to jest w ogóle... Szanowni Państwo, my się musimy pochwalić własnym regionem. Z czego słynie Lubuskie, tak? Czyli jeziora, tak? Czyli przyroda, tak? Mamy tą morfologię tego terenu, mamy ten wał zielonogórski, mamy te wzgórza morenowe, tak? Mamy ten drzewostan historyczny, mamy ten piękny park, to ta wieża jest dodatkiem. Przecież Niemcy idą w te tematy. Oni pokazują te walory przyrodnicze.
No, każda forma atrakcji... Park Murzakowski, jak on się rozwinął na przestrzeni lat, jak to jest piękne miejsce. Zresztą wielu zielonogórzan wybiera się tam niejednokrotnie w weekendy. Po prostu na wycieczki.
Ale jakość też materiałów, ja na to uczulam tutaj miasto i tu będziemy jako platforma bardzo, bardzo wymagającym recenzentem działań oraz programów funkcjonalno-użytkowych i projektów. Będziemy wymagali jakości konsultowania i również wysłuchania w naszym stopniu, w dużym stopniu społeczników, bo znaczy, są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę i trzeba wysłuchać.
Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że tego typu konstrukcje, jeśli są gdziekolwiek stawiane, to nie są jakieś konstrukcje strasznie popularne, że oto za przeproszeniem, byle stolarz jest w stanie sobie gdzieś wydziubać to u siebie w garażu i postawić. Ja już nie mówię o serii testów, jakichś bezpieczeństwa i innych rzeczach. Natomiast robi to tylko kilka firm wyspecjalizowanych. Te konstrukcje nie są tanie, między innymi pewnie ze względu na materiały, które użyte są, no pewnie też na skomplikowany proces wytworzenia tego rodzaju wieży. Więc to też nie jest tak, że będzie przetarg i przyjdzie pan Mietek skądś tam, który mówi, że on świetnie się zna na drewnie, bo kilka altan zrobił i on zbuduje taką wieżę.
Tam w Niemczech tam jest tylko bardzo mało z tych firm i one powtarzają te konstrukcje, mają referencje, mają kwalifikacje i myślę, że na to musimy na pewno położyć nacisk. To bardzo wymagające schematy statyczne, to pokazałem do obliczeń. Są drewnoklejone, wysokiej jakości materiały. Tutaj podnosimy koszty utrzymania tej wieży. Wpierw musimy zdefiniować jakiś program funkcjonalno-użytkowy, musimy jakieś materiały, tak. Koszty utrzymania to też nie są budynki, to nie są elewaty, przecież to są konstrukcje ażurowe, tak, czyli jakoś połączny przegląd budowlany raz do roku, raz na 5 lat konstrukcyjny, tak. Konserwacja bieżąca.
Ale to są więc, też takie konstrukcje, które mogą rzeczy pełnić bardzo różnorakie funkcje, bo najczęściej, kiedy mówi się o wieży w Zielonej Górze, mówi się o tym spacer w koronach drzew, ścieżki edukacyjne i tak dalej. Absolutnie tak. Natomiast na tego typu konstrukcjach odbywają się również imprezy, powiedziałbym, nieprzypisane, robione ekstrawagancko trochę od czasu do czasu, jak na przykład wrugi wspomnianej wcześniej. Można od czasu do czasu na wieży obejrzeć koncert filharmoników.
Na przykład, tam jest ten... No tak. Ten patent jest niezły, nie?
Ale
takie happeningi, spotkania, imprezy plenerowe. Tak. Można, przecież też się odbywa dużo biegów, dużo spacerów, nordic walking przecież po Wzgórze Piastowskich. Wieża to jest świetny element, żeby się po prostu zmęczyć, nie? Po prostu, żeby wejść, żeby przejść. I w ogóle ta przestrzeń, ta ekspozycja tego widoku, no pamiętajmy, to jest najwyższe przewyższenie od morza po Karkonosze.
Pański naprawdę... kolega Robert Sapa mówił, że jeśli już mówimy o wieży, zresztą jemu pomysł się podoba, on podkreśla to od samego początku, ale mówi, może rzeczywiście warto pomyśleć
i
o
to
tym, żeby ją podnieść i żeby ona nie miała 30 metrów, tylko może miała nawet 50 metrów ostatecznie, tak żeby była jeszcze bardziej wyeksponowana, a przy okazji, żeby ten widok może był...
Rugi ma chyba 40 metrów, dlatego ja też jestem za tym, aby tą wieżę podnieść, żeby pokazać jedno, dwa rozwiązania i to będzie tym wartością dodaną.
Pan może
dodaną.
Tego nie pamiętać, ale ja doskonale kojarzę, nie był pan wtedy radnym, może się pan temu tak aż mocno nie przyglądał, natomiast pamiętam doskonale rozmowy przy okazji powstawania Centrum Rekreacyjno-Sportowego i wtedy też bardzo długo rozmawiano na temat tego, jaka ma być na przykład widownia w hali widowiskowo-sportowej. Początkowo mówiono o dużo niższej nominalnie liczbie miejsc w hali. Ostatecznie została ona podwyższona, zanim rozpoczęto proces inwestycyjny. No i teraz myślę, że mało kto wyobrażałby sobie, żeby ta hala mogła pomieścić góra 3000 osób. Okazało się, że zwiększenie tej liczby dało efekt, więc może tutaj też warto się nad tym zastanowić.
To pamiętam tak jako obserwator, bo jeszcze mój ojciec był radnym, to faktycznie mocno coś panu Bukiewicz interweniowali w tej sprawie.
No między innymi Platforma załatwiała dodatkowe środki z ministerstwa.
Żeby ta kubatura tego obiektu pozwalała, to jest atut, tak? To jest te imprezy, to jest ta atrakcyjność tego obiektu, dobre skomunikowanie i faktycznie on robi wrażenie. No i tutaj musimy bardzo ostrożnie tę skalę przedsięwzięć rozważać, podejmować decyzje, dlatego wierzę, ja też wnoszę, aby ona była wyjątkowa, aby mogła być jeszcze wyższa. Niech to miasto definiuje, niech obliczy te koszty, ale tutaj już nie możemy miarkować. Jeżeli idziemy w inwestycje, że to ma być atrakcyjne, tym bardziej, że ostatnio nawet był bardzo dobry wywiad towarzystwo przewodników, tak, turystycznych, tak, bardzo pozytywnie się wyraził na temat tego typu atrakcji, to było w radiu, to więc to też jest profesjonalne przedstawienie tego dialogu, to więc myślę, że to jest dodatkowy atut, jeśli chodzi o tą wieżę. Ja w ogóle, ona może dzielić, tak, tylko że po prostu mówmy precyzyjnie, żaden beton, tak, żaden żelbet, tak, żadne betonowanie, no, tego tam nie może być, nie, fundamenty punktowe, konstrukcja ażurowa, to więc to jest tym atutem. Pamiętajmy o tym, że Wzgórze Piastowskie to jeszcze przecież i igielit, i tor saneczkowy, na olbrzymie wartości, i kolarstwo górskie, na które kładę nacisk.
Park klinowy i mnóstwo innych rzeczy, które tam zaplanowały.
I ten amfiteatr, który jest tutaj od nas.
I ostatecznie być oczywiście może z drugiej strony lodowisko, a jak mówił prezydent Kubicki, w kolejnych latach Ochla zrewitalizowana, tak, doprowadzona do stanu.
Ochla jest dużym wyzwaniem, brakuje basenu 50-metrowego, odkrytego, takiego rekreacyjnego, bo Dżonków jest pięknym obiektem wielofunkcyjnym, ale zastawieniem sportowym. Tam wiele klubów przyjeżdża, fantastyczny obiekt. Brakuje na 150 tysięcy miasta plus subregion takiego basenu. Myślę, że Ochla będzie doskonałym miejscem. Też takich miejsc rekreacji, miejsc odpoczynku, takich zrównoważonych. Tak? Należy położyć duży nacisk na to wynajmowanie tej Ochli w tej części prywatnej.
Myślę, że być
na jakość tych
niektórym otworzą się oczy, którzy nie mają jeszcze wyrobionego zdania albo są niezdecydowani, kiedy będą namacalnie mogli obejrzeć już konkretne projekty architektoniczne dotyczące tego wszystkiego, co wydarzy się w tym miejscu, bo na razie mówiliśmy tylko o różnego rodzaju propozycjach. Kiedy będzie konkret, łącznie z konkretem projektu wieży, jak ona ma wyglądać, przecież to są też skomplikowane prace projektowe, nawet jeśli są robione na papierze czy w komputerze, ale dają już wtedy naprawdę taki normalny pogląd na to wszystko, jak ostatecznie dana inwestycja będzie wyglądać, wtedy też łatwiej rozmawiać z
mieszkańcami. Jeszcze tylko dodam, tylko zmieniając temat, bo już miałem amfiteatr, bo mamy tą możliwość już faktycznie działania, szukania tych osi finansowania i tutaj będziemy prowadzili konsultacje jako platforma, aby zbierać te pomysły, żeby zrobić tego faktycznie amfiteatr XXI wieku. No takie centrum faktycznie muzyczne, centrum rekreacyjne, czy z kinem letnim, czy z pewnymi rozwiązaniami, żeby wejść w ten amfiteatr mocno i tutaj...
No żeby odżył rola, on po latach, bo tak naprawdę...
Tak, senatora Sługockiego, który mocno stawia tą sprawę, aby te pieniądze na amfiteatr rozwinąć, rozbudować, łącznie z tą częścią tego parku tutaj w stronę drogi przebiegającej przez park. Więc tak, to kompleksowe ujęcie tej inwestycji amfiteatru, moim zdaniem, wypełni te oczekiwania. Następnym etapem będzie lodowisko.
Marcin Pawirowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.